witam Państwa bardzo serdecznie. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę poprowadzić to spotkanie w rocznicę dramatu, który rozegrał się w budynkach sióstr benedyktynek Sakramentek. Pozwolą Państwo, że usiądę. Tutaj siostry już, siostra ma włączony mikrofon. To teraz przedstawię tylko ze mną siostra Maria Józefina, autorka projektu Sakramentki 44 oraz ksiądz dr Robert Ogrodnik, historyk, pracownik Instytutu Polskiej Akademii Nauk oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Witamy pięknie. Przed nami leżą dwie pozycje, te oto, które są świadectwem tamtych czasów. Obie pozycje będą do nabycia po spotkaniu. No i pierwsze pytanie do siostry Józefiny. Czy oba te wydawnictwa są takimi ostatnimi wiarygodnymi dokumentami, które pozostały po tamtych wydarzeniach?
Witam serdecznie wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę naprawdę, że Państwa widzę w takiej ilości. Jeszcze chciałam podziękować Scholi, która tak pięknie nas tutaj wsparła, pięknie śpiewała i no, dała taki anielski głos dzisiaj tutaj nam. Bardzo dziękujemy. Schola Vox Clamantis. A jeśli chodzi o te książki, które Państwo będą mogli nabyć, no to to jest, można powiedzieć, taka główna nasza, źródło historyczne nasze, tego, co się wydarzyło w tamtym czasie i tego, tej atmosfery, którą mogliśmy w tamtym czasie przeżywać. Pierwsza to jest kronika z Powstania Warszawskiego. Ona co prawda jest dostępna w internecie. Państwo mogą sobie ją przeczytać na stronie Benedyktynki Sakramentki, naszej stronie, ale jest tam dodany list. Bardzo ważny list, który udało nam się uzyskać od rodziny siostry Pogonowskiej, właśnie od państwa Pogonowskich. Jest to list siostry Simplicji Pogonowskiej, która przeżyła bombardowanie i pisze właśnie w tym 45 roku list do swojego brata, w którym opisuje to, co się wydarzyło w tamtym czasie. Ten list jest naprawdę poruszający. Będą Państwo mogli go sobie przeczytać w całości podczas, na szczęście podczas naszych tutaj medytacji. Usłyszeliśmy fragment z tego listu, taki jeden chyba z najbardziej poruszających. Druga ta pozycja to jest dziennik duchowy, tak to nazwaliśmy. Jedna z naszych sióstr, siostra Ignacja Rejewska, która zginęła w powstaniu, pisała swoje takie osobiste notatki. I w 1943 roku stwierdziła, że to wszystko zacznie porządkować. I faktycznie pozostał ten maszynopis. To jest to prawda 120 stron tylko. Wiemy na pewno, że było tego więcej, bo siostra po tym, jak zapisywała na maszynie to swoje zapiski, to potem jeszcze poprawiała ręcznie, różne rzeczy dopisywała ręcznie. Więc mamy na przykład taką adnotację, że coś jest na stronie 145, prawda? Czyli to nam pokazuje, że tych stron jest dużo, dużo, dużo więcej było, niż się zachowało. No myślę, że to też cudem ocalało z tego, z tej pożogi powstańczej, te 121, 120 stron i to jest niewątpliwie takie świadectwo tego, że siostry żyły ofiarą, żyły przygotowane na śmierć, żyły przygotowując się do tego męczeńskiego dnia, który nastąpił 31 sierpnia.
Siostro, wyczytałam na stronie sióstr we wspomnieniach taką informację, że niektóre kartki z kroniki zostały powycinane nożyczkami.
Tak, to prawda. To prawda, kronika nie dotrwała w całości do naszych czasów. Z tym, że jeszcze trzeba powiedzieć, że jeszcze istniał tak zwany brudnopis kroniki, który Matka Celestyna, która głównie zapisywała to, co się działo w tamtym czasie, zapisywała na różnych luźnych kartkach. To był taki brudnopis. On był do jakiegoś czasu w archiwum, potem zniknął. Też nie wiemy za bardzo, co się z nim stało. Fakt jest taki, że potem jak zostało to przepisane, to w czasie, najprawdopodobniej w czasie komuny, siostry bały się, że tam są jakieś treści, które mogłyby zaszkodzić czy siostrom, czy Armii Krajowej, bo też siostry piszą w tej kronice, zachowały się różne fragmenty dotyczące też żołnierzy, więc myślę, że z takiej w obawie przed czymś, co się mogło wydarzyć, po prostu to zostało wycięte i faktycznie tego nie ma.
Wiemy, że są z nami rodziny tych sióstr, które zginęły. Niektóre oczywiście rodziny, ale są z nami, co ogromnie cieszy. Kiedy po raz pierwszy spotkałam się z księdzem Robertem Ogrodnikiem w sprawie nagrania audycji radiowej o sakramentkach, byłam przekonana, że ten dramat sakramentek na Nowym Mieście jest tak samo doskonale znany, jak choćby wybuch słynnego czołgu Pułapki na Kilińskiego, czy rzeź Woli. No i ksiądz troszeczkę wybił mnie z tego przekonania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie siostrom sakramentkom, pani redaktor i księdzu rektorowi za tak miłe i serdeczne przywitanie na początku. No takie jest zadanie historyka, żeby burzyć święty spokój, bo zawsze coś jest do odkrycia, zawsze coś jest do... dodatkowe jeszcze informacje dochodzą. Otóż na pewno ta sytuacja, która podziała się tutaj 31 sierpnia 1944 roku, więc już po miesiącu powstania warszawskiego, była znana bezpośrednio po wojnie. Natomiast później trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Znakomita większość warszawiaków nie wróciła do swojego rodzinnego miasta, czego choćby przykładem jest między innymi profesor świętej pamięci profesor Andrzej Pułtawski, mąż dr Wandy Pułtawskiej, też nieżyjącej. On wraz z rodzicami najpierw poprzez Lublin, później osiadł w Krakowie. I ci, którzy wyjechali z Warszawy, a albo słyszeli, albo byli świadkami tego wydarzenia, oni po prostu tę wiedzę zabrali ze sobą. Jak wiemy doskonale, po 1945 roku do Warszawy zaczął się masowy napływ ludności niebędącej rodowitymi warszawiakami, a więc ludzi generalnie albo z całej Polski, albo takich, którzy chcieli tutaj przy nowej władzy się jakoś mocno wybić, podlizać, awansować. I ta sytuacja była znana tylko w wąskim kręgu osób. I dlatego dobrze się dzieje, że po 80 latach ten projekt powstał i wracamy do coraz głośniejszego mówienia o tych rzeczach. Zwłaszcza teraz, kiedy dochodzą nas bardzo niepokojące wiadomości, aby zunifikować historię, aby nie pamiętać tych rzeczy, aby jakoś tak to było, to nie ma sensu już do tego wracać. Nie, jest sens. Sens będzie zawsze, dopóki będą żyli ludzie. Tym bardziej, że jak wspomniała pani redaktor, są z nami obecne rodziny. A w świetle statystyki malutki procent jest rodzin w Polsce, które nie doświadczyły dramatu II wojny światowej. Albo ze strony Niemców, albo ze strony bolszewików Rosjan. Bo za jutro jest 1 września, a za chwilę jest 17 września. Dlatego ta sprawa, poza tym była to sprawa związana z Kościołem. A wiemy doskonale, że od 1948 roku prymasem Warszawy był błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, no, który walczył z ówczesną władzą, a władza walczyła z nim. I później cały dramat 1953-56 księdza prymasa, więc te sprawy były bardzo zdecydowanie przez ówczesny system polityczny wyciszane.
Wiemy, że ksiądz prymas Wyszyński wielokrotnie, spotykając się z siostrami sakramentkami, przypominał tą sytuację.
Tak, ksiądz prymas zachował się taki list, który ksiądz prymas wystosował na 50-lecie opłatkarni, czyli to był 75 rok. I w tym liście zachęca siostry, żeby były właśnie na wzór tych, które zginęły i były wierne Kościołowi, Krzyżowi i Bogu i swojemu klasztorowi. Zachęca nas tamte benedyktynki żyjące ówcześnie w klasztorze, żeby były na wzór tych sióstr.
Zostajemy jeszcze przez chwilę przy tej pamięci, ponieważ to nam, dziennikarzom, też nie dawało spokoju. Na prospekcie przygotowanym przez siostry widnieje zdjęcie dwóch sióstr na ruinach kościoła. Siostro, chwilę o tym zdjęciu.
To zdjęcie zostało zrobione najprawdopodobniej w 1945 roku, kiedy siostry zaczęły tutaj wracać, żeby odgrzebać ciała swoich sióstr, dwa, żeby zacząć porządkować, bo nie wyobrażały sobie, żeby nie wrócić na to miejsce. I to zdjęcie właśnie zostało zrobione, kiedy dwie siostry z Otwocka, bo wtedy siostry już były w Otwocku, tam znalazły schronienie, tam zaczęły odmawiać oficjum, tam zaczęły ponownie nieustającą adorację, także podjęły takie życie regularne, nawet tam zaczęły wypiekać opłatki, żeby to wszystko zarobić na tą odbudowę. No i wtedy dwie siostry się podjęły, żeby tutaj przyjechać i zacząć tutaj też robić porządki, odbudowywać, najpierw oczywiście odgruzowywać i jeszcze szukać tego, co zostało, wszystkich pamiątek i tak dalej. No i to zdjęcie zostało zrobione właśnie najprawdopodobniej w 1945 roku.
Siostro, a ile lat trwała ekshumacja?
Tego nie jesteśmy dokładnie w stanie przeliczyć, ale jeśli patrzymy na te daty, które są zawarte na przykład w daninie krwi, to widać, że ekshumacja tak naprawdę się rozciągała bezpośrednio do 1948 roku, a potem przed tym pogrzebem uroczystym, który był w 10. rocznicę śmierci sióstr, czyli 31 sierpnia 1950 roku, no to można powiedzieć, że to są takie widełki, w których jakby nieustannie trwała ta praca nad odgrzebaniem tych ciał i rozpoznaniem ich. Także no w 1948 roku mogą sobie Państwo wyobrazić, że no trudno było już rozpoznać ciała sióstr, więc rozpoznawano je tylko po jakichś znakach szczególnych, czy po anagramie na czepku, tak jak siostrę postulantkę Janinę Przykop rozpoznano tylko i wyłącznie po tym anagramie na czepku, który miała, też była postulantką, wyjątkowo nie miała habitu, tylko po taki czepek.
To jeszcze jedno pytanie, bo skoro jesteśmy przy tych siostrach, które zginęły. Siostra Janina Przykop raczej nie ma tutaj nikogo z rodziny, a jest to najbardziej tajemnicza siostra?
Nie wiem, czy najbardziej tajemnicza, ale na pewno mało o niej wiemy, ponieważ no, była króciutko w klasztorze.
Młodziusieńka.
Tak, wstąpiła przed powstaniem, urodziła się najprawdopodobniej, to też jest tylko takie nasze przypuszczenie z tych dokumentów, które się zachowały w 1924 roku, czyli miała 20 lat, jak tutaj zginęła. I to, co przekazuje siostra Jadwiga Stabińska w Daninie Krwi, że najprawdopodobniej prowadziła gdzieś tutaj w pobliżu klasztoru taki mały kramik z książeczkami do nabożeństwa i jej marzeniem było zostać sakramentką.
No i trochę wstąpiła po śmierci.
Tak, no trzeba powiedzieć, że chyba też siostra Jadwiga w tej swojej książce też takie przypuszczenie snuje, że trzeba przyjąć, że siostra Janina wiedziała, że wstępując w 1944 roku do klasztoru, no raczej tutaj zginie.
Siostry szukają jakichkolwiek danych dotyczących siostry Janiny Przykop. Kiedy patrzymy na to zdjęcie, kiedy pokazywałam je po raz pierwszy księdzu, ksiądz opowiedział mi niezwykłą historię o sanitariuszce, kurierce powstańczej i właśnie o trochę takim wizerunku.
Właśnie to zdjęcie jest niesamowicie bardzo takie symboliczne. Otóż opowiadała mi nieżyjąca już niestety cudowna świętej pamięci Zosia Gordon, pseudonimistka z Powstania Warszawskiego. Ona miała 16 lat, jak wybuchło powstanie. Później była awansowana do stopnia kapitana, zmarła przed pandemią, czyli będzie niecałe 3 lata. Takie wydarzenie. Otóż ona po powstaniu, to rodowita warszawianka, ojciec jej współpracował też z marszałkiem Piłsudskim, a więc taka rodzina dość mocno osadzona w realiach warszawskiej inteligencji. Otóż opowiadała mi taką historię, że pewnego razu w 1946, ale dobrze sobie datę przypominam, musiała wybrać się tutaj na Nowe Miasto, to znaczy na te ruiny, które kiedyś były Nowym Miastem. Miała dojść coś tam załatwić, jeszcze z czasów akowskich, bo ona się do śmierci nie ujawniła, mimo tej amnestii, która, jak wiemy, była po 1945 roku, było nawoływanie ze strony władz komunistycznych, żeby wszyscy akowcy się ujawniali, bo łatwiej będzie ich wtedy wyłapać. I opowiadała Zosia takie wydarzenie, że była jakaś taka szarówka już, czyli to prawdopodobnie musiało być chyba taką porą jesienną, i ona szła załatwić coś konkretnego, co zlecił jej jeszcze jej dowódca, mimo że już był 1946 rok, a więc wojna oficjalnie się dawno zakończyła z Niemcami. I Zosia mówi, wiesz, idę tymi ruinami, ale serce mam na ramieniu, bo tu zza każdego rogu może jakieś nieszczęście na mnie wyskoczyć. A ona młoda dziewczyna, bardzo piękna, zresztą bo widziałem jej zdjęcia z młodości. I nagle mówi, kiedy idę tak, patrzę, a przede mną idą dwie postacie odziane na czarno. Wiedziałam, że to są siostry zakonne, bo miały welon na głowie. A więc to nie mogły być jakieś kobiety okutane w chustki czy w jakikolwiek inny materiał, chroniące się przed zimnem. I widać było, że to są zakonnice. I mówi, kiedy je zobaczyłam, to się poczułam od razu tak bezpieczniej, że jest nas trzy, a po drugie, skoro idą siostry zakonne, to na pewno nic mi się nie stanie. I Zosia mówi, doprowadziły mnie praktycznie do tego miejsca, do którego powinnam dojść, i znikły. I znikły. Można wierzyć, można nie wierzyć. Jest to takie na pewno mistyczne wydarzenie, ale na tyle, na ile zdążyłem poznać Iskrę, Zosię Gordon, świętej pamięci, na pewno to wydarzenie miało miejsce. A była osobą trzeźwo myślącą, po wojnie też mocno dość przecierpiała ze strony UB, więc na pewno nie konfabulowała. Tym bardziej, że ja też w jakimś innym miejscu czytałem o tej historii, tylko nie mogę sobie teraz źródła przypomnieć, ale też było wspomniane właśnie o takiej historii, że ktoś był świadkiem, jak gromadka sióstr zakonnych, sakramentek, bo to działo się gdzieś tutaj w okolicach kościoła sióstr sakramentek na Nowym Mieście, również podążała przed ludźmi. To jest no, to, co ciała śpią, a dusze czuwają. To, co mamy wypisane w krypcie wawelskiej. I najprawdopodobniej, no mistycznie tak patrząc, one cały czas tutaj są stróżami tego świętego miejsca.
Patrzy się na siostry. Czy te historie docierały również do klasztoru?
To znaczy, tej historii, którą ksiądz opowiedział, nie słyszałam osobiście, ale wcale mnie to nie dziwi. W sensie nie, że nie słyszałam, tylko ta historia mnie nie dziwi, ponieważ ja znalazłam, przeszukując różne, szukając różnych źródeł i tak dalej, znalazłam taki artykuł z 1946 czy 1947 roku, który został wydany w takiej gazecie wydawanej w Londynie wtedy, dla Polonii wtedy. I tam pani Zofia Kossak, nie wiem, czy to jest ta pani sama Zofia Kossak, ale pewnie tak, opisuje, można powiedzieć, dwie takie sytuacje, które no, myśmy jako tacy współcześni historycy wrzucili w legendy. Czyli pierwsza jest taka, że to, czego doświadczyli państwo przed paroma minutami, czyli to doświadczenie, że po zburzeniu klasztoru w niebo wzbiło się stado białych gołębi i faktycznie ludzie, jakby warszawiacy tamtych czasów, byli przekonani, że to się wydarzyło, że to miało miejsce. I oni to naprawdę symbolicznie przyjmowali jako taki wyraz tego, że Pan Bóg tą ofiarę sióstr przyjął, że ich czyste dusze wzleciały ku niebu. A druga historia jest taka, że tam dwóch mężczyzn, przechodząc pośród gruzów, usłyszało śpiew z gruzów. Oni tam opisują, że był jak anielski śpiew, że te siostry, które tu zginęły, no widocznie, tam jest tak napisane, widocznie jeszcze żyły, więc śpiewały. Wiemy z przekazów tych sióstr, które przeżyły, że no, nikt nie przeżył w ruinach z sióstr. Te, które przeżyły, się wydostały i uciekły, więc to też jest, można powiedzieć, taki przekaz z tego, że ludzie czuli tą świętość tego miejsca i tego, że tu naprawdę siostry oddały swoje życie Panu Bogu no, całkowicie. To zresztą widać też, tutaj państwo widzą te cztery plansze, które zostały tu wykonane na 80. rocznicę, na których są zdjęcia, na którym są teksty. I jest tutaj taki tekst, który udało mi się znaleźć całkiem niedawno, w takiej broszurce. Nasze siostry po wojnie, zbierając pieniądze na odbudowę klasztoru, wysyłały takie broszurki za granicę, głównie do Ameryki, żeby zbierać fundusze, żeby tutaj się podnosić z gruzów. Ta pierwsza broszurka, ona została wydana w 1946-1947 roku, ale potem po roku 1954, czyli tym, kiedy siostry był ten oficjalny pogrzeb, taki, który zgromadził naprawdę tłumy, dodały taki właśnie fragment, który tutaj jest na tej jednej z plansz i tam po prostu widać, że warszawiacy tamtych czasów byli przekonani o świętości siostry. Naprawdę, no, tam siostry piszą, że ocierały różańce o trumny, które były, że zbierały obrazki, że nic praktycznie z tych kwiatów, które były na trumnach, nic praktycznie nie zostało, bo ludzie brali sobie jak relikwie te kwiaty, więc się wydaje, że to ta historia o tych dwóch siostrach, które tutaj czuwają, czy o siostrach, które czuwają, myślę, że jakby wpisuje się w to przekonanie ludzi tamtych czasów, że siostry naprawdę umarły śmiercią męczeńską, no, w świętości.
Siostro, to w takim razie tutaj klasztor nie starał się o wyniesienie na ołtarze tamtych sióstr, bo to tak w sposób zupełnie naturalny taka myśl przychodzi do głowy.
To znaczy, trzeba sobie zdawać sprawę z tego, jaki to był czas. Po pierwsze, no, po wojnie tu siostry były głównie zajęte odbudową klasztoru. To trwało bardzo długo, bardzo, bardzo długo. Po drugie, no, czas był historycznie trudny, bo była władza komunistyczna, która możemy powiedzieć, nie pomagała w różnych przedsięwzięciach. No i kiedy, można powiedzieć, nastał taki czas, że można było coś zrobić, no to siostry wtedy faktycznie próbowały, podjęły taką pierwszą próbę w 1991 roku. Może ksiądz tutaj dopowie.
Proszę Państwa, tu trzeba kilka rzeczy wziąć pod uwagę. Otóż jestem też wicepostulatorem w procesie 108 męczenników. W tej grupie jest brat mojej prababki, dziś już błogosławiony. To jest jeden z trzech biskupów. Otóż męczennik Sachsenhausen i Ravensbrück. Tu trzeba wziąć jakby kilka aspektów pod uwagę. Po pierwsze, Kościół do praktycznie 1982 roku nie znał pojęcia męczeństwa zadanego przez system. Kiedy w 1970 roku papież Paweł VI, dzisiaj święty, beatyfikował świętego Maksymiliana, dzisiaj Marię Kolbego, to on go beatyfikował jako wyznawcę, nie jako męczennika. A przecież ewidentnie koniec życia Maksymiliana to jest ewidentne męczeństwo. Czyli wtedy jeszcze nie było tego rozróżnienia, tego zrozumienia. W 1982 roku ojciec święty Jan Paweł II przekwalifikował historię Maksymiliana Kolbego jako męczennika. Są 14 sierpnia odprawiamy z formularza o męczenniku i w czerwonych szatach liturgicznych. I to jest jakby pierwszy krok. Później kolejnym krokiem jest w 1987 roku beatyfikacja błogosławionego biskupa Michała Kozala, biskupa pomocniczego z Włocławka, męczennika z Dachau. Ja byłem w lipcu, bo byłem na stypendium w Monachium, byłem w Dachau. Tam dosłownie jest trzy zdania poświęcone biskupowi Kozalowi, ale może uda nam się coś więcej zrobić. I wtedy, kiedy w 1987 roku Ojciec Święty podczas pobytu w Warszawie na Kongresie Eucharystycznym ogłasza biskupa Kozala błogosławionym, wtedy jest zobaczenie, że system może być także tym, który przyczynia się do męczeństwa. Bo wcześniej trzeba było wskazać konkretnie, kto zadał tę śmierć, w jaki sposób zadał tę śmierć i jak ta śmierć wyglądała. W przypadku Michała Kozala, biskupa błogosławionego, no, wiemy doskonale, że to wyglądało, wszystko do jego śmierci doprowadził pobyt w obozie koncentracyjnym. A więc szykany, udręczenie, szczególne dręczenie ze strony Niemców. Jeśli Państwo jesteście tą sprawą zainteresowani, proszę przeczytać Jasne promienie w Dachau Franciszka Korszyńskiego, późniejszego biskupa, i doskonała publikacja późniejszego kardynała Adama Kozłowieckiego też, gdzie ksiądz Kozłowiecki praktycznie opisuje dzień po dniu, robił skrzętne notatki, opisuje kto, kiedy i co się działo. I po beatyfikacji biskupa Michała Kozala zrozumiano, że system może także doprowadzić człowieka do śmierci męczeńskiej. I trzeba było czekać do 1992 roku, kiedy rozpoczyna się ten masowy proces 108 męczenników lat II wojny światowej, gdzie są trzej biskupi, kapłani, siostry zakonne, osoby świeckie Między innymi tam jest Marianna Biernacka, półanalfabetka z grecko-katolickiej rodziny, teściowa, która poszła na śmierć ze swoją brzemienną w 9 miesiącu synową. Ja poznałem jeszcze tę córkę i wnuczkę. Czyli córkę ta, która się urodziła, którą ta babka ocaliła. Więc to jest jakby dojrzewanie tego wszystkiego.
Ale w tym w procesie przygotowawczym do beatyfikacji tych 100 męczenników, 108 męczenników, były również siostry sakramentki.
Tylko że tu trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jeden fakt. Proszę Państwa, my dzisiaj dysponujemy znikomą ilością materiału. Dlatego ten nasz ogromny apel do rodzin, żebyście Państwo, jeśli nawet słyszycie te nazwiska i może być podobieństwo, macie takich znajomych czy takich krewnych o tak samo brzmiącym nazwisku, może okazać się, że to są krewni. Ja za chwilę powiem, dlaczego to jest takie bardzo istotne. I kiedy w 1992 roku rozpoczynano proces 108 męczenników lat II wojny światowej, znaczy początkowo było 121 osób zgłoszonych. Ale niestety w wyniku braku materiału liczbę ograniczono do 108 męczenników lat II wojny światowej. Bo do każdego z męczenników trzeba przygotować osobny proces. To nie jest tak hurtem, że się wrzuca, tylko każdy, przepraszam, że użyję tego słowa, ale my tak to nazywamy klient, każdy klient musi mieć swój proces przeprowadzony. Później pisze się w przypadku zbiorczego procesu tak zwane pozycje wszystkich i jest beatyfikacja zbiorowa, ale później jest znowu kanonizacja indywidualna. Bo do beatyfikacji męczennika niepotrzebny jest cud. Do kanonizacji męczennika natomiast potrzebny jest cud. Nie chcę dalej się w to zagłębiać, bo tutaj nie mamy na to czasu. I najprawdopodobniej spowodowało to, że siostry sakramentki miały tak znikomą ilość materiału, że nie dało się w tym momencie przeprowadzić tego procesu w sposób zadowalający, tak żeby nikt po latach nie mógł zarzucić, że było coś na skróty albo coś nieuczciwie. Dlaczego to jest takie istotne, że o tym mówimy? I Bogu chwała, że 80 lat to jest dla nas ludzi jest kawałek czasu. Dla świętych nie ma tej przestrzeni. Oni żyją w innym wymiarze. Otóż ja Państwu powiem o takich dwóch sytuacjach związanych ze sobą błogosławionego biskupa Władysława Gorala, bo o nim myślę, to jest brat mojej prababki. Otóż kiedy zaczynaliśmy proces w 1992 roku, wiedzieliśmy, że zginął prawdopodobnie w grudniu 1944 roku, bo taka informacja po wojnie dotarła do rodziny ze strony więźnia funkcyjnego. Kiedy ja porządkowałem papiery po swoim zmarłym kuzynie, księdzu profesorze Zbigniewie Starnawskim, to znalazłem list z 1964 roku od biskupa Golińskiego z Częstochowy do księdza Starnawskiego, gdzie biskup pisze tak: księże profesorze, na własne oczy widziałem list pewnej pani z Inowrocławia, w której biskup Goral dziękuje za paczkę na Boże Narodzenie 44, a list był ze stycznia 45. Więc tam się przenosi, przesuwa data śmierci między lutym a kwietniem 45. I kolejna sytuacja. W roku przed pandemią, bo jestem też kapelanem klubu byłych więźniów Ravensbrück, organizujemy ten zbiorowy pogrzeb 43 Polek, ofiar egzekucji, których szczątki Instytut Pamięci Narodowej odnalazł. I w trakcie homilii ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga ze Szczecina mówi takie słowa. Obóz Ravensbrück coraz bardziej przed nami odkrywa swoje oblicze. Tu dokończył swojego życia biskup Goral. No mnie nie trzeba było dwa razy tego powtarzać. Uszy ogromne. Kiedy odbyły się uroczystości pogrzebowe, odprowadzam księdza arcybiskupa do auta i mówię: ekscelencjo, na jakiej podstawie ksiądz biskup to powiedział? On mówi: wiesz co, ja mam te dokumenty, mogę ci dać. Co się okazuje? Jeden z badaczy odnalazł dokument z 1964 roku. To było zeznanie więźnia funkcyjnego, niejakiego Hansa Appela, który był więźniem funkcyjnym łączącym wewnętrzne więzienie obozu, tak zwane Zellenbau w Sachsenhausen, z resztą obozu, bo w każdym obozie koncentracyjnym było wewnętrzne więzienie. I tortura polegała na przetrzymywaniu w pojedynczych celach i poddawaniu specjalnym szykanom dodatkowym. I tam jest Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, bo tak się wtedy to ciało nazywało, zadawała pytania temu Hansowi Appelowi. I było między innymi pytanie o biskupa Władysława Gorala. Jest napisane tak: biskup Goral z Lublina, biskup z Lublina, wywieziony 22 kwietnia wieczorem 1945 w grupie 12 więźniów do Ravensbrück. Dalsze losy nieznane. A 28 kwietnia 1945 wchodzą już Rosjanie na teren Ravensbrück, czyli został zamordowany Neprobl między 23 a 27 kwietnia. Dlaczego? To jest bardzo istotne. Im więcej się mówi, tym więcej informacji przenika. Mogłem to jeszcze podać drugi przykład, jeśli pani redaktor pozwoli. Nie mamy czasu. No właśnie, no niestety to jest tak. Także dlatego, proszę państwa, trzeba mówić. Trzeba szukać, trzeba mówić, trzeba każdy papierek przeglądać i oddawać do sióstr. Nawet zwykły papierek od cukierka, gdzie jest jakaś informacja, bo to jest bezcenne.
Wyjaśnijmy jeszcze jedną kwestię. Siostry usłyszały też, że no, nie mogą się znaleźć wśród tych 108 męczenników, ponieważ ich śmierć to była śmierć z pobudek patriotycznych, a nie religijnych.
To znaczy, no to jest jakiś tam fragment pewnie rzeczywistości, coś tam takiego było pewnie przekazane w tamtym czasie. Siostry też nie zadbały o to, żeby przechowywać różne dokumenty, więc my też w tym czasie jesteśmy trochę bezradne wobec tego, że czegoś nie mamy. I bazujemy tylko na jakichś przekazach ustnych, które gdzieś tam ktoś pamięta, ale nie do końca wiemy, jak to było. No, myślę, że mogłoby tak być, że, ale no nic, nie wrócimy tych sióstr, które wtedy się tym zajmowały, bo już nie żyją.
Ale ksiądz, doktor mówi, że to jest nie do końca prawda i postanawia wesprzeć działanie sióstr.
Tak jest. Otóż, proszę państwa, sytuacja jest taka, że zawsze dla mediów chwytliwe jest to, co jest takie bardzo jakieś takie sensacyjne. Jak wiemy doskonale, jedna z sióstr, nie pamiętam jej nazwiska, powiedziała, że ona składa ofiarę też za ojczyznę, ale z zaznaczeniem też za ojczyznę, żeby Polska nie była ani brunatna, ani czerwona, tylko była Chrystusowa. I to przesłanie zostało niejako wyciągnięte na punkt pierwszy. Gdyby one wszystkie szły za ojczyznę, to wyszłyby przed bramę, stanęły pod murem i Niemcy by je tra-ta-ta-ta z karabinu maszynowego. A te zakonnice co zrobiły? Słuchaliśmy tego przed Najświętszym Sakramentem. Otoczyły wieńcem Najświętszy Sakrament i adorowały Chrystusa. Czyli one, tym bardziej, że trzeba wziąć pod uwagę, jaki jest charakter tego Instytutu Zakonnego Sióstr Benedyktynek Sakramentek Nieustancji Adoracji. Jest to charyzmat reparacyjny, wynagradzający. One są żertwą. To tak jak mamy litanie do Chrystusa żertwy, którą często modlił się święty Jan Paweł II, one są żertwą, a żertwa spala się do samego końca. Tu nie jest miejsce, żeby tę teologię tutaj głosić. Dlatego, no niestety tempus fugit, czas nas pędzi. Dlatego nie można tego zakwalifikować tylko jako za ojczyznę. Kiedy w obozie koncentracyjnym umierali męczennicy, czy kapłani, czy siostry zakonne, czy osoby świeckie, na przykład Stanisław Starowiejski, błogosławiony patron akcji katolickiej, stryj księdza profesora Marka Starowiejskiego, oni umierali też za Polskę. Ale przede wszystkim tym głównym celem ich ofiary była ofiara na wzór Chrystusa. Dlatego w przypadku sióstr sakramentek nie można ich spychać w tę niszę tylko, że to jest, nie wiem, ojczyźniana tylko sprawa. Nieprawda. To nie jest prawda. Bo choćby błogosławiony ojciec Michał Książę Czartoryski, który 6 września 1944 roku został na terenie fabryki Alfa Laval zamordowany wraz z grupą powstańców, on świadomie umierał jako kapłan. Nie chciał zdjąć habitu. Żyje w Warszawie jego bratanica, Barbara Księżniczka Czartoryska, i on nie chciał zdjąć habitu. Proponowano mu, żeby ocalił swoje życie, żeby zdjął habit. Nie. A więc on świadomie poszedł do powstania, przyłączył się do powstania, zgłosił się jako kapelan, nie chciał zdjąć habitu, posługiwał jako kapelan, więc nie można spychać tylko w jedną niszę. Przy dobrym umotywowaniu jest to możliwe wszystko do bardzo dobrego uzasadnienia. No tu w przypadku sióstr sakramentek jest troszkę problem taki, że jest bardzo mało danych. Dlatego bardzo liczymy na państwa, żebyście państwo się włączyli w ten projekt Sakramentki 44. Bo tu mnie korci, żeby powiedzieć jeszcze jednej rzeczy, ale pan redaktor tutaj już sztylety
jeszcze
ma w oczach.
Jeszcze mamy sekundę.
Tak?
To ja wyjaśnię. Siostra po prostu ma swoje ważne kolejne obowiązki, dlatego pilnujemy bardzo tak tego czasu. Ale to jeszcze chwilę. Proszę księdza.
Dobrze. Otóż posłuszę się jeszcze jednym przykładem. Błogosławiona Maria Teresa Kowalska Kapucynka z Przasnysza, warszawianka rodowita. Rodzina ciekawa, bo ojciec z jej bratem, czyli ojciec z synem uciekli w 20 roku, dołączył się do bolszewików. To była rodzina bardzo mocno komunizująca. Kiedy rozpoczynał się proces błogosławionej Marii Teresy, prowadził go ojciec Gabriel Bartoszewski, to tak, nie mieliśmy metryki chrztu świętego, uratowała się tylko kronika, którą siostry gdzieś tam pod habitem przez Działdowo przeciągnęły ze sobą. Maria Teresa uratowała regułę pisaną odręcznie przez błogosławionego Honorata i to wszystko. Nie wiadomo było, czy rodzeństwo miała, jedynie tylko takie były luźne przekazy. No skoro była w klasztorze i była po ślubach wieczystych, wiadomo, że musiała być ochrzczona. Siostry były świadkami jej męczeństwa, bo ona złożyła swoją ofiarę życia w Działdowie w obozie o uwolnienie z sióstr z zakonu. Rzeczywiście 6 tygodni po jej śmierci Niemcy przyszli, tworzyli cele, powiedzieli wek i wywieźli je na Białostoczyznę i wyrzucili w szczerym polu. Żadna z nich nie zginęła, z wyjątkiem Marii Teresy Kowalskiej, która złożyła ofiarę. I gdy myśmy skupili się na tym wraz z siostrami kapucynkami z Przasnysza, żeby niejako tutaj pokazywać, coraz bardziej odkrywać Marię Teresę, ona zaczęła się nam odkrywać. My mamy teraz jej metrykę chrztu, wiemy skąd byli jej rodzice, wiemy gdzie zawierali małżeństwo, wiemy gdzie się przeprowadzali po Warszawie, nawet wiemy kiedy ten ojciec z tym bratem, z tym swoim synem uciekli do bolszewików. Bo Maria Teresa wstąpiła do klasztoru jako kto? Jako wiktima, czyli jako ofiara za ateizm swojej rodziny. Też można by było powiedzieć, no tak samo jak tutaj te siostry były zepchnięte w tą niszę, że za ojczyznę. A tu nazwijmy, możemy powiedzieć, no prywatę uprawiała. Nie, tego nie można tak kwalifikować. To jest za bardzo obiegowa sytuacja.
Każdy przypadek trzeba indywidualnie. Pierwszy punkt, co przed nami?
Modlić się trzeba. Pierwsza sprawa to przede wszystkim trzeba się modlić, bo nie może być tak, że proces zaczynamy, a dopiero później inicjujemy kult. Najpierw musi być kult, później musi być proces. A więc kwestia procesu jest jakby odsunięta w czasie. Jak państwo się zaczniecie modlić, zaczniecie mówić, zaczniecie organizować uroczystości ku czci tych sióstr, bo może być też taka sytuacja, że nie wszystkie będzie się dało ze względu na szczupłość materiału. Może być tylko jakaś grupa reprezentatywna, tak jak jest 108, a przecież wielu było heroicznych takich, którzy też się kwalifikują. A jednak no, nie można wszystkich od razu. Więc może być taka sytuacja, że pójdą tylko prawdopodobnie te siostry, które są najlepiej udokumentowane. Najwięcej mamy o nich materiałów i najwięcej możemy o nich powiedzieć i najwięcej będzie można później, bo są dyskusje przecież. Tam jest dyskusja kardynałów, dyskusja biskupów w Rzymie, więc to nie jest tak na zasadzie, że my siedzimy sobie przy stoliku i sobie ustawiamy, 6 czerwca za rok będzie beatyfikacja. Nie, nie, to nie tak jest. Więc przede wszystkim trzeba zacząć od szerzenia kultu. I to jest punkt pierwszy i zarazem ostatni.
A siostra, żeby rozwinąć akcję Sakramentki 44, można powiedzieć, że przekroczyła granicę krat i wyszła do ludzi.
Tak, to jest jakby bez precedensu historia. No ja bardzo dużo czasu niestety muszę spędzać w internecie i na łączach telefonicznych, ale dzięki temu udało mi się naprawdę poznać wspaniałe rodziny, które tutaj są i się uśmiechają do mnie, aż nie wiem, co mam zrobić. Bardzo się cieszę, że państwo tutaj z nami są, bo to jest też, myślę, takie działanie Boże, które pokazuje nam, że idziemy w dobrą stronę. Bo naprawdę, jak żeśmy zaczynały, ja zaczynałam mniej więcej 3 lata temu to wszystko szukać, sprawdzać i tak dalej, no to tych zdjęć sióstr miałyśmy 17, czyli na 34 połowę miałyśmy zdjęć sióstr i połowę mniej więcej tych historii, które są. Obecnie brakuje nam 9 zdjęć tylko, nie 17, tylko 9, a już wczoraj dostałam kolejne zdjęcie kolejnej siostry, więc też będę mogła sobie...
Siostry jakiej?
Siostry Bernardy Marczuk, tu jest rodzina licznie zgromadzona też, przyjechała dzięki panu Andrzejowi, którego tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie, który po prostu też rozpropagował tą informację i no, myślę, że im więcej będziemy mówić, tym lepiej, a odnosząc się do tego, co mówił ksiądz, to powiem tylko, że faktycznie mamy zamiar się modlić bardziej intensywnie. Podjęłyśmy taką inicjatywę już w ramach klasztoru, że od stycznia, ponieważ mamy kalendarz dosyć mocno obłożony, ale od stycznia każda ostatnia niedziela miesiąca o godzinie 17 będzie msza święta, podczas której będziemy się modlić właśnie o wyniesienie na ołtarze naszych sióstr. Tworzy się modlitwa taka, którą będziemy mogły rozpropagować. Musimy poszukać jeszcze, może Państwo mają jakieś pomysły, kogoś, kto nam zrobi jakiś obrazek, czy portret, czy symboliczny obraz, który będzie na tych obrazkach, które będziemy rozpropagowywać. I to chyba tyle bym chciała, naprawdę, bo przepraszam, że tak pogonię, ale po prostu pochwalę się od razu. 22 sierpnia złożyłam śluby wieczyste, więc dzisiaj jest moja pierwsza hebdomada, czyli będę pierwszy raz prowadzić oficjum w życiu i nie chciałabym się na to spóźnić. A jest o 17, a chciałabym jeszcze się z Państwem spotkać w tej salce za zakrystią. Tam to też przygotowałyśmy taki malutki poczęstunek, taki symboliczny. Udało nam się upiec ciastka w kształcie gołębi, więc myślę, że dla każdego po jednym starczy. Są małe i duże, także myślę, że możemy już, Pani Agnieszko, powoli lądować.
Siostro, to tak, lądując powoli, to informacja z dzisiaj, ponieważ rozmawiałyśmy również, to był nasz pomysł, w przyszłości o płycie, która opowie o konkretnych postaciach i sióstr. No i już pierwsza informacja, że pierwszy tekst się prawie napisał. Tekst, wiersz, informacja również od dosyć słynnego rapera, o którym nie będę jeszcze mówiła nazwiska, który powiedział, że tak, ja też już piszę.
To tylko Państwu powiem właśnie, bo ja tutaj z Panią Agnieszką dosyć dużo spędzamy czasu na łączach. I no, ponieważ kilka wywiadów udało nam się tutaj popełnić odnośnie sióstr, to myślałyśmy właśnie, no to na przyszłe lata na pewno, o takim wydaniu płyty z tymi wywiadami, które by można było odsłuchać, ale też o kimś, kto by napisał piosenkę, prawda? Bo teraz to jest tylko takie modne też, żeby pisać piosenki o tym, co się wydarza.
To już Państwo, takie osoby się zgłosiły.
Tak, Państwo na pewno znają tą piosenkę TGD, Godzina W. To jest wspaniała piosenka, ona jakoś tak też pokazuje ducha tego czasu, więc myślę, że jak się uda i nam coś takiego stworzyć, to będzie też czym się pochwalić.
Uda i miejmy nadzieję, że będziemy się szeroko chwalić. Siostra Maria Józefina, autorka projektu Sakramentki 44 i ksiądz dr Robert Ogrodnik, historyk, pracownik Instytutu PAN oraz IPN-u, który zaangażował się w to działanie i w przyszłości będzie siostry wspierał. To już teraz tak oficjalnie księdza zobowiązałam.
Już koniec teraz.
Ojej, to już siódma zmiana, bo sześć zajętych.
Dziękujemy bardzo.